Proszę Bratesła, bardzo niewielu nas jest. Bracia pojechali do swoich bliskich, do innych zborów. Tak naprawdę to, cóż by to trzeba było dzisiaj w ten dzień powiedzieć? W zasadzie można byłoby odczytać kilka słów apostoła Pawła, które by były za cały wykład. Ale są to słowa fundamentalne. Pierwsze zapisane są w liście do Koryntian, w 15 rozdziale, 3-4 werset. Przede wszystkim przekazałem wam to, co sam przyjąłem, że Chrystus umarł za nasze grzechy zgodnie z Pismem, że został pogrzebany i trzeciego dnia zmartwychwstał zgodnie z Pismem. A potem, kiedy to zmartwychwstanie Pana, które apostołowie, a szczególnie apostoł Paweł, przejął wiarą i to sam przejąłem. Chociaż ta jego wiara potem została jak gdyby potwierdzona, że on też się stał naocznym świadkiem zmartwychwstania Pana naszego. Ale co świadectwo o zmartwychwstaniu naszego Pana też przekazywali i apostołowie. Szczególny dzień, który nastąpił 50 dni po tym dniu zmartwychwstania Pana, kiedy Duch Święty został wylany na apostołów i na pierwotny Kościół, to apostoł Paweł, Piotr, stanął wśród narodu izraelskiego, którzy byli zgromadzeni na tym świątecznym dniu i wygłosił taką oto mowę. Drugi rozdział, 22 werset. Przepraszam, patrzę, co nie to. Dzieje apostolskie, drugi rozdział. Ostatnio zacząłem stosować taką metodę, która jest dobra, ale wczoraj to już nie zdążyłem. Od razu mam powypisywane, pokserowane wersety, że nie trzeba szukać. To trochę ułatwia mówienie i czas. Ale drugi rozdział Dziejów Apostolskich, 22 werset. Izraelici, posłuchajcie mnie uważnie. Jezus z Nazaretu był człowiekiem, którego Bóg uwierzytelnił wśród was poprzez cuda i niezwykłe znaki, jakich przez Niego dokonywał, o czym sami wiecie. Z woli i postanowienia Bożego został On wydany, a wy rękami przestępców ukrzyżowaliście Go i zabiliście. Ale Bóg wskrzesił go i uwolnił od więzów śmierci. Nie było bowiem możliwe, aby ona nad nim panowała. Przecież Dawid powiedział o nim: zawsze mam Pana przed oczami. On jest po mojej prawej stronie, abym się nie zachwiał. Dlatego cieszę się w sercu i bardzo raduję, gdyż moje ciało będzie spoczywać w nadziei. Nie pozostawisz mnie bowiem w krainie umarłych i nie dopuścisz, aby Twój Święty uległ rozkładowi. Wskazałeś mi drogi, które prowadzą do życia, a Twoja obecność napełnia mnie radością. Bracia, przypominam wam patriarchę Dawida. Umarł on i został pogrzebany, aż do dnia dzisiejszego jego grób znajduje się u nas. Ponieważ jako prorok wiedział, że Bóg przysiągł mu, iż jeden z jego potomków zasiądzie na jego tronie i przewidywał zmartwychwstanie Chrystusa, przepowiedział, że on nie zostanie pozostawiony w krainie umarłych, ani jego ciało nie ulegnie rozkładowi w grobie. Tego właśnie Jezusa Bóg wskrzesił, a my wszyscy o tym świadczymy, kiedy został wywyższony mocą prawej ręki Boga i otrzymał Ojca obiecanego Ducha Świętego, wylał go, jak to sami widzicie i słyszycie. Tak, wylanie Ducha Świętego stało się faktem dokonanym i dokonane to zostało dzięki właśnie śmierci, a przede wszystkim zmartwychwstaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. W ten dzień świąteczny to apostoł Piotr tłumaczył wiele ciekawych proroctw, nad którymi się dzisiaj pochylimy. Głębokich rzeczy nie będę braterstwu dzisiaj tutaj przekazywał, ale chcę powiedzieć, że czasami Pismo Święte, jak je czytamy, to jest pełne sprzeczności, szczególnie może Ewangelie. Bo jak wiemy, Ewangelie były pisane dość dawno po tych wydarzeniach. Jak historycy i bibliści uważają, najstarszą Ewangelię nam przekazano, czyli to, która była pierwsza napisana, to była Ewangelia świętego Marka. Potem Ewangelia Mateusza, Ewangelia Łukasza najpóźniej, a może niektórzy mówią nawet Ewangelia Jana. Jak czytamy, wiele rzeczy w tych Ewangelii jest jak gdyby ze sobą sprzecznych. Dla niektórych jest to taki kamień obrażenia. Wielu ludzi z tego powodu mówi, że Pismo Święte jest niewiarygodne. Chociażby sam fakt, który daje apostoł Łukasz, jak mu się przypisuje ewangelista Łukasz, ten, który napisał Dzieje Apostolskie, to mówi, że Chrystus Pan narodził się za cesarza, za króla Heroda. A Herod, jest to historycznie i udowodnione, zresztą taki może najbardziej wiarygodny świadek tych wydarzeń, które tam się działy, Flawiusz, historyk żydowski, to opisuje i wyraźnie mówi, że Herod zmarł 4 roku przed naszą erą. Tak nawiązuje trochę do daty narodzin naszego Pana. Ale ta sama Ewangelia mówi, że gdyby było, że to było za czasów popisu, kiedy za króla cesarza Augusta, jak gdyby porównuje te dwie same rzeczy, co jest niemożliwe z tego względu, że jest też historycznie udowodnione i Flawiusz to też o tym pisze, że Kwiryniusz, który był wtedy namiestnikiem, to ten popis był dokonany już 6 roku naszej ery. Czyli w tym czasie Chrystus Pan już musiał mieć około 10 lat. I tak, kiedy to czytamy, to widzimy, że pewne rzeczy, nad którymi by się trzeba pochylić i się nad nimi zastanowić. I jedną z takich rzeczy, która dotyczy zmartwychwstania naszego Pana, to tak jak tutaj Piotr mówił, że tego Chrystusa, którego się znali, to On między nami był znany przez wielkie cuda i znaki, które czynił. I nie jest moim zamiarem przypominanie tych wszystkich cudów i znaków. Niedawno zresztą bratostwu czytałem, czy służyłem o tych cudach mesjańskich. Ale ostatecznym znakiem, który Pan Bóg przez Jezusa Chrystusa, czy też może to sam Pan Bóg uczynił dla narodu żydowskiego, to jaki był znak? No będę Was pytał trochę, żebyśmy wspólnie. No kiedy Pan Jezus przyszedł i mówił do Żydów i do tego pokolenia, najpierw w sposób jawny i wyraźny, prosto linijnie. A potem, kiedy go odrzucili, kiedy powiedzieli, że te cuda, które czyni, że to mocą demona czyni, to Pan Jezus powiedział, że będziecie odniesiecie straszliwy sąd. Że dlatego, żeście zgrzeszyli przeciwko Duchowi Świętemu. Że te rzeczy, które widzicie, że się dzieją, wy mówicie, że to są mocą demona czynione, to temu pokoleniu to nie będzie to dane i przebaczone. I potem faryzeusze i nauczeni w piśmie żądali od Pana Jezusa szczególnego znaku. Ukaż nam znak. Jeżeli ukażesz nam znak, wtedy uwierzymy, że jesteś posłannikiem Boga, że jesteś Mesjaszem. Ale po tym, kiedy Pan Jezus się od nich odwrócił, kiedy powiedział, że wam już nic nie będzie dane, żaden znak, a czynił cuda tylko na wyraźną wiarę człowieka albo kiedy widział potrzebującego człowieka nędznego, schorowanego, to jednak dla namiestników narodu izraelskiego został dany tylko jeden, jedyny znak, a to był znak Jonasza proroka. Mówi o tym ewangelista Mateusz. Kiedy żądali od niego znaku, to Pan Jezus powiedział, nie będzie wam więcej znak dany. Albowiem jak Jonasz był 3 dni i 3 noce we wnętrznościach wielkiej ryby, tak Syn Człowieczy będzie 3 dni i 3 noce w łonie ziemi. No i teraz, kiedy braterstwa spytam, w jaki czas Jonasz był we wnętrzu ryby? Kto mi to odpowie? Siostra Marta, ile Jonasz był we wnętrzu ryby? No, wiemy czy nie wiemy? Nie wiemy. Żadne pismo i proroctwo nie mówi. Tylko kiedy opisywana jest historia Jonasza proroka, to powiedziano, że Pan przygotował wielką rybę. Kiedy go marynarze wrzucili do morza, to ta ryba go chwyciła. On tam się w tej rybie modlił. A kiedy ta modlitwa jego została wysunięta, to ryba go wyrzuciła na brzeg. Ale czy to było dzień, czy dwa, czy trzy, Pismo Święte nam na ten temat nic nie mówi. Jedynym świadkiem i dowodem na to, ile dni był Jonasz, to są świadectwo Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ponieważ skoro znak Jonasza proroka dla Żydów miał być takim dowodem ostatecznym o jego mesjańskim poselstwie, to znaczy, że nie tylko, że miał być w wnętrznościach ziemi, w głębi grobu, jaki jemu istąpił, w krainie umarłych, jak niektóre tłumaczenia oddają, czyli w grobie, ale miał być ściśle określony czas. I z tego czasu, jaki był Pan Jezus w głębi ziemi, możemy wnioskować, że taki sam czas był również Jonasz we wnętrznościach ryby. No i teraz ile był? Pismo Święte w wielu miejscach mówi, że po trzech dniach że gdy minęły trzy dni. Ewangelia Marka to o tym wspomina. Dlatego zastanówmy się, jak to trzeba liczyć. Czy rzeczywiście Pismo Święte nie myli się, bo kiedy policzymy sobie z tego, co dzisiaj, jak mówiłem, bardzo idealnie święto Paschy trafia z tym, co się miało miejsce 2000 lat temu, to wiemy, że Pan Jezus został zabity i zmarł w piątek około 15. Został przed dniem szabatu jeszcze, który się rozpoczynał o godzinie 18, został pochowany. A zmartwychwstał kiedy? W niedzielę. Kiedy zmartwychwstał? O północy? O świcie? Właśnie nie wiadomo. Nie mamy napisane. Tak, ale było ciemno jeszcze, nie? Także bibliści też sobie dyskutują, kiedy to nastąpiło. Ale nie ulega wątpliwości, że nastąpiło to dnia trzeciego. Czyli jak policzymy, no to trzy godziny piątku, cała doba soboty, no i ileś tam godzin niedzieli. I gdybyśmy się trzymali innych tłumaczeń, że po trzech dniach go wzbudzi, tak jak Pan Jezus dawał i o tym będziemy sobie mówili. Pan Jezus trzy razy zaświadczył apostołom, że tak jak mówi Stary Testament, że jeżeli jakieś świadectwo ma być wydane, to jak gdyby w obliczu dwóch lub trzech świadków. I kiedy apostołowie byli zachwyceni tym wszystkim, co Pan Jezus czynił, jego mowami, cudami, nakarmieniem tysięcy ludzi, to w pewnym momencie Pan Jezus mówi, a cała jego gro misji, większość misji odbywała się gdzie? W Galilei, prawda? Ale przychodzi pewien moment i Pan Jezus mówi, a teraz kierujemy się gdzie? Do Jerozolimy. Bo mówi, musi być tam, musimy iść, bo nie ma innej możliwości, żeby Syn Człowieczy był co? Ukrzyżowany tylko w Jerozolimie. I trzy razy te słowa sobie później odczytamy, mówi, i w tych słowach mówi, że po dniach trzech, że będzie wydany, a po dniach trzech zostanie ukrzyżowany. Po dniach trzech, to według naszego sposobu liczenia, to wynikałoby, że muszą minąć pełne trzy doby, czyli według dzisiejszego sposobu liczenia Pan Jezus powinien tak naprawdę zmartwychwstać, no, w poniedziałek przynajmniej. A tymczasem stało się to w dzień niedzielny pierwszego dnia po sabacie. W Ewangelii świętego Marka w 8 rozdziale w 31 mówi, po trzech dniach powstanę. Lub Syn Człowieczy będzie trzy dni, trzy noce w łonie ziemi. Albo w Marka 10:31 podobnie to się dzieje. Jednak proszę braterstwa, czas liczenia w tamtym okresie, te 2000 lat temu, a nawet jeszcze więcej, bo żeby udowodnić, że nasz Pan rzeczywiście w niedzielę zmartwychwstał i słowa Ewangelii są prawdziwe, to weźmiemy sobie kilka przykładów ze Starego Testamentu i jest zastanawiające, że ten dzień trzeci, czy po trzech dniach, jest dość charakterystyczny i można z niego wiele ciekawych rzeczy nawet na przyszłość sobie wyciągnąć. Ale bowiem jak Jonasz był trzy dni i trzy noce we wnętrznościach wielkiej ryby, tak Syn Człowieczy będzie trzy dni i trzy noce w łonie ziemi. Jak już teraz wspomniałem, nie mamy w procie Jonasza powiedziane, jak długo był. Mamy tylko powiedziane, i tu Pan Jezus do tego porównuje, że był w stanie śmierci nie dłużej niż 3 dni. Charakterystyczną rzeczą jest, dlaczego, spytamy, nie mogło być tak, że Pan Jezus musiał w tą niedzielę zmartwychwstać, czyli niepełne 3 dni. Mówiłem braterstwu niedawno, kiedy o cudach mesjańskich, to jednym z największych cudów mesjańskich naszego Pana było co? Wskrzeszenie Łazarza, prawda? Kiedy mówił do apostołów, mówi, że Łazarz chory jest, no. A w pewnym momencie mówi, że Łazarz nas śpi. Apostoł, przyjaciel nasz. Apostoł mówi, jak śpi, to będzie zdrowy. Ale Pan Jezus mówi wyraźnie, że Łazarz co? Umarł. Ale idziemy, abyśmy go z tego snu, śmierci, obudzili. A kiedy przyszedł do domu, do Betanii, do domu Marii i Marty, to niejako z takim wyrzutem siostry mówił, Panie, już się nie trudź, za późno przyszedłeś. Gdybyś był na czas, gdybyś przyszedł wcześniej, to nasz brat by co? Nie umarł. Ale teraz jest oto dzień, który? 4. I z Łazarzem co się dzieje? Już cuchnie. Czyli ciało jego zaczęło ulegać rozkładowi. Ja braterstwu wtedy opowiadałem, że w tradycji żydowskiej w przekonaniach było tak, że jak gdyby do 3 dni człowiek, który umarł, to tak naprawdę umarł, ale ta jego, nie chcę dusza powiedzieć, ten duch żywota, to jest jak gdyby się nad nim utrzymuje, takie było przekonanie Żydów. Ale jeżeli przychodził dzień 4, to dla Żydów był i sam dowód, że ciało jego się rozkłada, to był dostateczny dowód, że ten człowiek na pewno co? Umarł. I takiego już cuchnącego Łazarza Chrystus Pan wskrzesza do tego. Ale prorok Boży Dawid, bo tak go trzeba nazwać prorok, w psalmie 16 i 10 wersecie mówi takie charakterystyczne słowa, które przed chwilą zresztą czytałem, powtórzę je jeszcze raz, z psalmu 16 a 10 wersetu. I te proroctwo to nam mówi, dlaczego Chrystus Pan miał dnia 3 zmartwychwstać. Dlatego nie pozostaliśmy bowiem w krainie umarłych i nie dopuścisz, aby Twój święty uległ co? Rozkładowi. Gdyby zmartwychwstanie naszego Pana nastąpiło tego po tych 3 dniach, to proroctwo by co? Się nie wypełniło. Jasne, że Pan Bóg miał taką moc, że mógłby i 4 i 5, kiedykolwiek chciał naszego Pana skrzesić. Ale żeby każda kreska i każda jota w zakonie została wypełniona dotycząca misji mesjaństwa naszego Pana, to nie musiało to nastąpić nie prędzej, niż zgodnie z tymi tradycjami, wierzeniami żydowskimi, te ciało, tak w przypadku Łazarza, nie uległo rozkładowi. I dlatego nasz Pan zmartwychwstał się dnia 3. I kiedy analizujemy te słowa, to te wszystkie wydarzenia, jak mówią bibliści, po dniach 3, a 3 dni, gdy minęły, to świadczą o tym, że są to idiomy, że to jest jeden i ten sam czas i to nie świadczy w zupełności o tym, że to chodzi o 3 pełne doby liczone w czasach jak gdyby dzisiejszych. Święty apostoł Paweł, odczytamy sobie te słowa, jak mówiłem już na początku, aż 3-krotnie zanotował, że Pan Jezus mówił uczniom o swojej śmierci i nawiązywał zawsze, i to podkreślał, do tego 3 dnia zmartwychwstania. Czytamy w Ewangelii Mateusza 16 rozdział, a werset 21, następujące słowa. Nawet tu profesorowie katolicy cytują, że pierwsza zapowiedź męki i zmartwychwstania. Od tego czasu Jezus zaczął tłumaczyć uczniom, że musi iść do Jerozolimy. Tam starsi ludu, wyżsi kapłani, nauczyciele pisma zadadzą mu wiele cierpień i zabiją go. Jednak 3 dnia zmartwychwstanie. Wtedy Piotr wziął go na bok i stanowczo go upomniał. Niech cię Bóg broni. Panie, to na ciebie nie przyjdzie. Ale następnie w 17 rozdziale, w 23 wersecie, znowu Pan Jezus zapowiada po raz wtóry. I ci profesorowie znów dają pod tytuł druga zapowiedź męki i zmartwychwstania. Gdy przebywali w Galilei, Jezus im powiedział, Syn Człowieczy zostanie wydany w ręce ludzi. Zabiją go, ale on trzeciego dnia zmartwychwstanie. Bardzo się zasmucili. I kolejny, trzeci już raz, jak gdyby przybicie pieczęci, to jest 20 rozdział i 19 werset, o tym pisze Ewangelia Mateusza, zresztą i pisze to w sposób następujący. Gdy Jezus zdążał do Jerozolimy, zabrał ze sobą tylko 12. W drodze powiedział do nich, zbliżamy się do Jerozolimy. Tam Syn Człowieczy zostanie wydany wyższym kapłanom i nauczycielom Pisma i zostanie przez nich skazany na śmierć. Wydadzą go poganom, aby go wydrwić, wychłostać i ukrzyżować. Ale on trzeciego dnia zmartwychwstanie. Widzimy, że te wszystkie rzeczy Pan Jezus tak szczegółowo apostołom mówił, bo to ładnie podkreślił, kiedy już się z nimi żegnał, że mówię wam o tych wszystkich rzeczach, że kiedy to się stanie, to żebyście co? Żebyście uwierzyli. I wtedy, kiedy do nich mówił, to apostołów wtedy nie docierało. Oni mówili, że to jest niemożliwe. Cały chrześcijański świat, jak wczoraj, przedwczoraj, jak pokazywali takie różnego rodzaju filmy nawiązujące do tych czasów, to widać było tych apostołów całkowicie załamanych, zagubionych, że zostawił nas, opuścił, wiarę stracili. A jednak wszystko to było po to, żeby, kiedy to się stanie faktem, żeby uwierzyli. Bo zmartwychwstania Pana naszego ani dotknąć nie można, ani było zobaczyć osobiście. Zmartwychwstanie to jest coś takiego, co człowiek przyjmuje wiarą. Na potwierdzenie tego faktu było później to, że Pan Jezus utwierdzał, że im się pokazywał, że Tomaszowi mówi, włóż ręce w moje rany. Ale aż do czasów dzisiejszych my ten fakt przyjmujemy wiarą i to jest to wiara zbawienna, która przenosi nas ze śmierci do żywota. Pan Jezus to wielokrotnie podkreślał, że tego trzeciego dnia będzie Jego zmartwychwstanie. Mówił w sposób taki też zagadkowy, bo w pewnego dnia, kiedy mówił o świątyni, to niektórzy, to jakby dzisiaj się powiedzieli, można powiedzieć, że się stukali w czoło, kiedy powiedział, zbudźcie ten kościół, a ja w trzy dni go postawię. A oni mówią, jak to możliwe? To ponad 40 lat go budowano, a ty w trzy dni coś takiego? Ale on mówi, apostoł dodaje, mówi o świątyni ciała swego. I teraz czy przewodnicy narodu izraelskiego zrozumieli, co Pan Jezus do nich mówił? Czy dotarło do nich to, że Chrystus miał po trzech dniach zmartwychwstać? Otóż okazuje się, że dotarło. Może oni w to nie wierzyli, ale patrząc na wszystkie cuda, na wydarzenia, na to wszystko, co widzieli swoimi oczami, co odrzucali, to przychodzą do Piłata i co mówią? A nazajutrz, to znaczy po dniu przygotowania, zebrali się arcykapłani i faryzeusze u Piłata. To w zasadzie już szabat był. Od dnia przygotowania był piątek. I to się tak wtedy nałożyło, że to był wielki szabat. Że nie zwykły szabat, ale akurat związany z pierwszym dniem Przaśników. Tak, święta Przaśników. I co mówią do Piłata? Panie, przypomnieliśmy sobie, że ów oszust powiedział jeszcze za życia, że co? Po trzech dniach powstanę. I znów niespójność. On powiedział po trzech dniach. Tu wszędzie czytamy a dnia trzeciego. Ale dlatego o tym wszystkim mówię, że Pismo Święte się nie myli. Pan Jezus Pismo Święte prostymi słowami mówi. Że te wyrażenia po trzech dniach, trzeciego dnia, to są idiomy i dotyczą tego samego czasu. I dlatego co oni mówią? Po trzech dniach powstanę. Dlatego prosimy Ciebie, każ więc zabezpieczyć grób aż do dnia którego? do dnia trzeciego. Mówię, powiedział, powstanie po trzech dniach, ale ty grób opieczętuj do dnia trzeciego. Czyli doskonale rozumieli to, że gdyby zmartwychwstanie naszego Pana stało się faktem, to ono miało nastąpić pierwszego dnia po sabacie, czyli w dzień niedzielny. Uczynili to, bo mówią, żeby się nie stało tak, że wykradną, zresztą tak później to uczynili, że kiedy nastąpiło zmartwychwstanie, grób został znaleziony pusty. Żołnierze przyszli, mówią, nie wiedzieli, to mówią, dali im, zapłacili, nie mówcie nikomu, co się stało, ale powiedzcie i rozgłaszajcie wszystkim, że my, kiedy żeśmy spali w nocy, to przyszli jego uczniowie, co zrobili? Wykradli ciało i ta wieść rozniosła się i jest fałszywką aż do dnia dzisiejszego. Dlatego w ten dzień trzeci nastąpiło to, co apostołów całkowicie zmieniło. Bo pierwszego dnia po sabacie, wczesnym rankiem, to jest w niedzielę i to był właśnie dzień trzeci, gdy było jeszcze ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła, że kamień został odsunięty. Bibliści nieraz dyskutują. Tego dnia trzeciego, ten trzeci dzień to się zaczął kiedy? Od godziny 18, prawda? Bo czas liczenia w narodzie izraelskim, braterstwo, to wiecie, że był liczony od wieczora do wieczora. A dlaczego był tak liczony od wieczora do wieczora? No kto z braci powie? Starych badaczy, brat Kazik, kada się. Jaka? Dlaczego tak liczyli?
No nie wiem,
dlaczego. Starzy badacze. No właśnie, ale to takie ciekawostki. A no, liczyli z tego względu, że jak sobie otworzymy pierwszą księgę Mojżeszową, w zasadzie pierwszy rozdział i pierwszy, czy ten drugi werset, to co czytamy? I Bóg rzekł, niech się stanie światłość. I stała się światłość. Widział Bóg, że światłość jest dobra. Jeszcze wyżej. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, a ziemia była zupełnym pustkowiem. Ciemność zalegała nad bezmiarem wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nocą. Zapadł co? Ranek? Zapadł wieczór i zaświtał poranek dnia pierwszego. A więc to boski sposób liczenia był taki, że najpierw była ciemność i to był początek i dlatego Żydzi od godziny 18, wtedy zegarków nie mieli, ale mniej więcej od zachodu słońca liczyli to, jako dzień się rozpoczynał wieczorem, a kończył się też porankiem. Dlatego też, jak mówiłem, pierwszego dnia po sabacie Maria Magdalena przyszła i znalazła ten grób pusty. Poszła, powiadomiła swoich braci. To samo spotkało dwóch apostołów, kiedy się rozpieszli. To ciekawa rzecz, bo tam jednym okiem wczoraj patrzyłem na taki też film, to ci do Emaus poszli, bo się bali, że będą prześladowani. I oczywiście wizja jakiegoś reżysera, ale mówi, chodzi do tego apostoła, ucznia, Kleofas to był jeden z nich, mówi, pójdziemy do Emaus, to tam mój brat mieszka i tam się schronimy. I kiedy poszli? Tego samego dnia dwaj z nich byli w drodze do wsi zwanej Emaus i spotkali w drodze człowieka, a jeden z nich imieniem Kleosa odpowiedział, ty jesteś chyba jedyny z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się w tych dniach stało. I opowiada mu, że był człowiek, który cuda mówi. A po tym wszystkim dziś już jest, który dzień? Trzeci. Jak to się wszystko stało? A mówili do kogo? Mówili do zmartwychwstałego Pana. Wykazali swoją gościnność, Pana zaprosili do tego domu, swego brata, jeżeli to był dom. I tam dopiero go po łamaniu chleba poznali, że Pan zmartwychwstał właśnie dnia trzeciego. Apostołowie to też wielokrotnie świadczyli. Jak na początku przeczytałem list do Koryntian, że apostoł to przyjął i głęboko wiarą to przyjął, że Chrystus Pan umarł i zmartwychwstał dnia trzeciego. I o tym świadczymy, to potem też inni apostołowie, kiedy o tym wszystkim przepowiadywali, to zaznaczali ten dzień trzeci. Apostoł Paweł, kiedy w swojej pierwszej podróży misyjnej, to stanął przed zgromadzeniem, to mówi tak. A my jesteśmy świadkami wszystkiego. Bóg wzbudził go trzeciego dnia i pozwolił mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio za świadków. Bo Pan Bóg nie dopuścił, zgodnie z tym, jak było powiedziano przez proroka Dawida, że nie zostawisz ciała mego w grobie, aby nie uległo rozkładowi. Dlaczego tak się stało? Już brat Testu tłumaczył. Łazarz mógł sobie do czwartego dnia leżeć i był dowodem i symbolem na moc Bożą, którą Chrystus Pan dokazał, kiedy go przywiódł do życia, wskrzesił od umarłych. Ale naszego Pana ciało nie mogło ulec rozkładowi ani skażeniu, jak mówiło proroctwo. Wobec tych powyższych faktów, jak już mówiłem, również używano starożytności. Te trzy dni i trzy noce, po trzech dniach, a trzeciego dnia, już powtarzałem, to jest jeden i ten sam czas. Dam teraz braterstwu kilka takich przykładów. W Piśmie Świętym znajdujemy, też możemy znaleźć trzy takie dowody, które też świadczą o tym, że liczenie to, o którym dzisiaj tutaj mówię, to było prawidłowe wiele, wiele tysięcy lat temu. Pamiętacie historię Estery, historię narodu izraelskiego, bardzo dramatyczną, kiedy Haman niejaki postanowił ze względu może jakimś takim na Mordecheusza, który był Żydem, kuzynem Estery królowej, wyniszczyć cały naród izraelski, a w szczególności Mordecheusza. I kiedy Mordecheusz skierował się do Estery, która zastąpiła królowę Westy, która bardzo miła była królowi, mówi, idź do króla i proś za tym narodem. Ona mówi, a już 30 dni nie widziałam króla. A ty wiesz, że zgodnie z prawem jest tak, że gdyby ktoś bez zawołania do króla przyszedł do przedsionków domu jego, to co? Śmiercią umrze. Ale Mordechowicz jej wtedy przekazuje, mówi, jeżeli ty myślisz, że jesteś królowa, jesteś Żydówko, że się salony królewskie zachowają od śmierci, to się mylisz. Dlatego idź. I ona zdecydowała się iść. Ale niż poszła, to jest to, co tak ostatnio często braterstwo o tym mówię, to co uczyniła? To wezwała swoje przyjaciółki, służące i przez trzy dni, co? Pościły i modliły się. To samo mówi do Mordecheusza. Ty weź wszystkich Żydów, wszystkich twoich przyjaciół i wspólnie ze mną módlcie się i pośćcie przez trzy? Przez trzy dni, tak mówi Pismo Święte. Idź zgromadź wszystkich Żydów, którzy mieszkają w Suzie. Pośćcie za mnie, nie jedząc i nie pijąc przez trzy dni, ani w nocy, ani w dzień. Ja też i dziewczęta moje będziemy pościły, podobnie. Potem pójdę do króla, choć to niezgodne z prawem, a jeśli zginę, to zginę. I też po tym okresie postu i modlitw. Ale czy modliły się pełne trzy dni? Nie. To jest nawiązanie do tego, co miało miejsce z zmartwychwstaniem naszego Pana. Trzeci dzień jeszcze się nie skończył. I czytamy. A dnia trzeciego stanęła przed królem. I król co? Wyciągnął sceptrum, ona się go dotknęła, co znaczyło, że król łaskawy ją przyjął. To oznaczało wielkie błogosławieństwo, które też może być jakimś wzorem, możemy się tutaj doszukać tego, że tak jak naród żydowski przez to tego dnia trzeciego, kiedy stanęła przed królem, został wyratowany. Tak też zmartwychwstanie Pana naszego Jezusa Chrystusa uczyniła, że cała ludzkość została, miała zagwarantowany powrót do życia i do szczęścia. O prawie identycznej sytuacji czytamy również, gdy Józef był w Egipcie. Kiedy bracia go sprzedali do Egiptu, jego losy tak się potoczyły, że został zastępcą Faraona, a potem, kiedy głód dopuścił, przyszedł na ziemię chananejską, to Jakub mówi, idźcie do Egiptu, bo tam jest żywność. Bracia doskonale znają tę historię, ale kiedy przyszli i nie poznali brata swego, a brat Józef, brat ich co, poznał czy nie? Poznał. I mówi do nich tak. Wyście tu przyszli, abyście co? Przeszpiegowali ziemię. Dlatego srogo z nimi mówił i wsadził ich do więzienia na ile dni? Na 3 dni. I oddał ich pod straż na 3 dni. Ale czy minęły pełne 3 dni? Nie. A trzeciego dnia Józef rzekł do nich. Ja jestem człowiek bogubojny. I nie będę was tutaj trzymał. I wypuścił ich już w dniu 3 z tego ich więzienia. Podobnie czytamy jeszcze jedną historię, która jest zapisana w Księdze Samuelowej. Kiedy Dawid zostawił całe swoje rodziny i ze swoimi wojownikami udał się tam, żeby jedno miasto zdobyć, to w tym czasie Amalekici napadli ten Syclek, zburzyli go, wszystkich wzięli w niewolę, a kiedy oni przyszli, to nastąpiła rozpacz. Miasto spalone, puste, nikogo nie ma. Podwładni Dawida prawie, że są gotowi, aby ogłosić bunt, że mówi, to przez ciebie nie mamy naszych matek, żon i córek. Ale złapali jednego człowieka schorowanego, Egipcjanina. Pytają, kto ty jesteś? Ja mówię, Egipcjanin, ale mój pan Amalek zostawił mnie tutaj bez wody i bez chleba. Mówi gdańskie tłumaczenie, bo nie jadłem chleba i nie pił wody przez 3 dni i przez 3 nocy. I zostawił mnie mój pan, tak, żem się rozniemógł, a dziś jest który dzień? 3. A więc znów nie minęły te 3 dni. Ale on niejako stanął przed Dawidem i Dawid go uratował dnia 3. I mówi, wskażesz mi, gdzie jest wasz obóz? On mówi, jeżeli mi przysiężesz, że nie zrobisz mi krzywdy, że zachowasz mi przy życiu, to cię zaprowadzę. I podążyli śladami swoich tych napastników, znaleźli ich już podpitych, weselących się, bo odnieśli wielkie zwycięstwo, ale zostali pobici. I tak szczęśliwie się udało, że nikt z tych ich bliskich nie zginął, ale zdobyli wielkie bogactwo. I też charakterystyczna ta historia jest, bo mówi o czymś takim, co Dawid wtedy nałożył prawem dla całego Izraela. Bo to była też taka historia, że nie wszyscy poszli wtedy walczyć, ale część już po kolejnej walce była osłabiała, byli przemęczeni i mówi, już królu z tobą czy Dawidzie nie pójdziemy. No to mówi, to zostańcie tu, odpoczywajcie, pilnujcie taboru. Ale innym braciom się podobało to czy nie? To jest taka właśnie lojalność wspaniała pokazana. Bo ci mówią, co jak to, oni będą sobie tutaj, a my pójdziemy karku nadstawiać? Ale Dawid mówi, nie, będzie to tak, że potem, kiedy wrócili z tymi łupami, to się dzielili, to temu więcej, temu mniej, tylko podzielili wszystkim równo. I tym, którzy walczyli, i tym, którzy pilnowali taboru. I jak gdyby jest nawiązanie do manny, że jedni byli w stanie zbierać tą mannę, inni więcej zbierali, ale manna była co? Dzielona równo. Dlatego, proszę braterstwo, kiedy patrzymy na te proroctwa, na te przykłady starotestamentalne, to gdy ktoś nas zapyta, to co ja braci zapytałem, nawiązuje do znaku Jonasza proroka, to możemy po tych wydarzeniach powiedzieć, że Jonasz ile był we wnętrzu ryby? O siostra Maria, ile był? Tak naprawdę. Pełne 3 dni i 3 noce? Nie. Musiał być dokładnie tak jak nasz Pan Jezus. A więc trochę, nie wiem czy to jaki piątek był, czy może te same dni Pan Bóg tak uczynił, ale dnia 3 Jonasz został wyrzucony. I chociaż Pismo Święte nam o tym nie mówi w Starym Testamencie, to skoro Pan Jezus to porównuje proroctwo, że to będzie znakiem dla narodu izraelskiego. I to wielkim znakiem. Bo tak po tym wydarzeniu, jak wiemy, Jonasz poszedł i Niniwa co? Pokutowała czy nie? Pokutowała. A to pokolenie, mimo że nawet zobaczyło znak tego Jonasza proroka, dowód zmartwychwstania naszego Pana dnia trzeciego, to jednak nieliczni pokutowali. Tylko nieliczni wiarą przyjęli, że tego dnia trzeciego Jezus Chrystus umarł i zmartwychwstał. Dlatego wszystkie przytoczone w Piśmie Świętym wersety, o których dzisiaj tutaj wspomniałem, 3 dni i 3 noce, po 3 dniach powstanę, a 3 dnia, to wszystko sprowadza się do jednego i tego samego, jak to też nawiązanie do Księgi Estery, Mojżeszowej i Samuelowej, że to było 2 dni i rozpoczynał się 3 dzień. Pismo Święte jest trudne. Już w Księdze Syracha w prologu czytamy coś takiego, prawie 2,5 tysiąca lat temu. Proszę więc, abyście z życzliwością i z uwagą zabierali się do czytania i wybaczali w tych miejscach, gdzie by się komuś wydawać mogło, że mimo naszej usilnej pracy nad tłumaczeniem nie mogliśmy dobrać odpowiedniego wyrażenia, albo nie mają tej samej mocy słowa czytane w języku hebrajskim, co przełożone na inną mowę. Nie tylko ta księga, ale nawet samo prawo i proroctwa i inne księgi czytane w ich własnym języku wykazują pewną różnicę. To jest też dla nas taka nauka. My często bierzemy nasz przekład Pisma Świętego, który czytamy po polsku, a który wcześniej tam jeszcze z jakiegoś angielskiego został przetłumaczony, a tak naprawdę został przetłumaczony z greckiego, ale oryginały i całe źródło Pisma Świętego i cała historia życia i Pana Jezusa to tak naprawdę były pisane czy też mówione w języku hebrajskim albo aramejskim. I każde jedne przetłumaczenie już to może nieść ze sobą prawdopodobieństwo wniesienia pewnego błędu. Dlatego tu autorzy sugerują nam, abyśmy to z życzliwością pewne rzeczy sobie rozważali i zastanawiali. Jak mówiłem, Żydzi zrozumieli słowa Pana Jezusa, gdy poszli prosić Pana Piłata, namiestnika, o straż. Kiedy nazajutrz po dniu przygotowania cytowałem ten werset, przyszli do niego i mówi, przypomnieliśmy, że ten oszust mówił, że po 3 dniach powstanę. Dał im Piłat wojsko i pilnowali go, ale to, jak żeśmy śpiewali w tej pieśni, to nie pomogło. Moc Boża doprowadziła, że Chrystus Pan tego dnia trzeciego z martwych powstał. I te wszystkie zwroty, których dzisiaj tutaj braterstwo staram się tak króciutko wytłumaczyć, to są, jak mówiłem, idiomami i wyrażeniami powszechne zastosowanymi w kulturze i w tradycji żydowskiej. To jest ich sposób liczenia czasu. Chcę jeszcze zaznaczyć, że pisarze żydowscy opisali w swoich komentarzach ten sposób liczenia i mówią tak, że część jakiegoś okresu była uważana za pełen okres, część jakiegoś dnia była liczona za cały dzień, bo tak podaje Talmud babiloński. Część jakiegoś dnia jest tak jak jego całość, a Talmud jerozolimski mówi tak, posiadamy taką naukę, dzień i noc są onach i część onach jest tak jak jego całość. Onach oznacza po prostu okres czasu z traktatu jerozolimskiego. Jak już mówiłem, żydowski dzień zaczyna się o godzinie szóstej wieczorem. Wzięło się to, cytowałem braterstwu, z prahistorii, ze stworzenia człowieka. Tak Pan Bóg to ułożył. To my źle liczymy. My też w dobie dzisiejszej powinniśmy liczyć, że dzień się powinien zaczynać od wieczora do ranka. Ale tak się stało, żeśmy wiele rzeczy chrześcijańskie pozmieniali. I te owe trzy dni i noce w nawiązaniu do okresu przebywania Chrystusa w grobie powinny być liczone nie tak, jak to niektórzy liczą. Ale jak już mówiłem, ukrzyżowany w piątek, sobota w grobie, a trzeciego dnia, czyli w niedzielę, powstał. Z żydowskiego punktu widzenia stanowiło to trzy dni i trzy noce. Od piątku do pierwszego dnia po sabacie. Kiedy, proszę Państwa, jaka nauka z tego jest? Nauka jest prosta, bo drogi pańskie są proste. Ozeasz 14:10. Słowo pańskie jest mówione w sposób jawny, a nie przez ukryty, jak mówi Mojżesz, 4 Mojżeszowa 12:8. I jasno, a nie w zagadkach. I często sobie życie komplikujemy i różni ludzie różnie do tego podchodzą, bo tak mają akurat w naszym tłumaczeniu napisane, ale kiedy wrócimy do źródeł, do języka hebrajskiego, czy też aramejskiego i do tradycji żydowskiej, wtedy wszystko staje się nam jasne. Często Pismo Święte bardzo wiele mówi na temat tego dnia trzeciego. W ogóle, że liczba trzeci dzień. Przejście Jordanu nastąpiło po trzech dniach, prawda, trzeciego dnia nastąpiło. I kiedy w Starym Testamencie byśmy szukali, to wiele takich historii znajdziemy, które wskazują na ten trzeci dzień. To jest dzień taki dość znamienny. Możemy i my się dzisiaj zadać, ale tylko taka sugestia. Jeżeli Chrystus umarł i zmartwychwstał dnia trzeciego, jeżeli byśmy tego chcieli jakiś obraz też na zmartwychwstanie ludzkości, czy też Kościoła przewidzieć, to możemy powiedzieć. Jeżeli też by się trzymali tego, co Piotr powiedział, jeden dzień u Boga jest jako 1000 lat, to możemy sobie teraz dyskutować, od którego momentu liczyć te początki dni. Ale myślmy, że trzeba było liczyć nie od narodzenia Pana naszego Jezusa Chrystusa, ale by trzeba było liczyć od chrztu przynajmniej, czy też jakbyśmy chcieli liczyć od zmartwychwstania, no to mniej więcej ten sam 3,5 roku później. I policzymy te 2000 lat, które już się wtedy zaczęło, 2000 lat, wkroczyliśmy, czy nie, jeszcze się nie wkroczyli w ten 3000-letni dzień, bo by trzeba było około liczyć 2030 roku. Czy wtedy to się stanie, czy wtedy będziemy oczekiwali, że dnia trzeciego również my, jak dożyjemy, zmartwychwstaniemy. Jeszcze chcę taką ciekawostkę braterstwu powiedzieć. Jak mówiłem, nie za strasznie głębokie rzeczy dzisiaj wam mówiłem, ale takie ciekawe. Ale związane ze śmiercią i ze wszystkimi obyczajami, które panowały w Izraelu, a które my, jak zaznaczyłem na początku, chrześcijaństwo odepchnęło to. My może no, pilnujemy się tego, że te święta tak obchodzimy, czy naszą pamiątkę śmierci naszego Pana, czy od ostatniej wieczerzy. Też nieraz dyskutujemy, czy to obchodzimy, chociaż to jest powiązane sobie. Jedno od drugiego nie można oddzielić. Ale charakterystyczną rzeczą jest, tak się nawet zastanawiałem, ale trochę mało miałem czasu, może innym razem braterstwu o tym powiem. I czy nie warto do tego wrócić, jeżeli chcemy do korzeni wrócić. I tak jak obchodzimy święta wielkanocne zgodnie z tradycją żydowską, bo to jest jednoznaczne, to w tym roku idealnie to pasuje. Ale już za rok to będziemy pamiątkę obchodzili tam powiedzmy w marcu, nie wiem kiedy ona będzie, a całe chrześcijaństwo święta będzie miesiąc później. Nie trzyma co się gromady. A przecież w Piśmie Świętym bardzo wyraźnie jest pokazane. Ja nieraz jak czytam sobie psalmy, to przeczytam, ale nie znajduję głębi tych psalmów. No, czytam, dotyczą mnie. Ale ciekawostką jest rzeczą taką, że kiedy było po wieczerzy, już wychodzili, to co zaśpiewali? Mówi, zaśpiewali pieśń. My tam śpiewamy 340 numer sobie, nie? Noc jest w ogrójcu Jezus. Ale nie wiem, czy by trzeba byłoby Adama prosić i się nauczyć tego, jakbyśmy śpiewali. Bo Żydzi co, swoje pieśni śpiewali? Co oni wtedy zaśpiewali? Kto wie? Który? Właśnie. Jest tak zwany, to się nazywa Halach. To są psalmy od 113 do 118. To jest szczególne psalmy i te psalmy od 113 do 118 plus psalm 136 były śpiewane w czasie wieczerzy sederowej, w czasie obchodzenia Paschy przez naród izraelski. I kiedy wczytamy się w te wszystkie psalmy, bo tak jak je sobie o tak lekko przeczytamy, to nie widzimy, ale jak wczytamy się, to braterstwo, w tych wszystkich psalmach jest powiedziane, jest no ogrom proroctw pokazany. Tam można znaleźć to, zapowiedź modlitwy pańskiej. Tam można zapowiedź znaleźć zmartwychwstania Pana Jezusa. Tam w tych psalmach można znaleźć to, skąd się wzięło to, co Piotr mówił. A ten kamień, którego odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym. Bo w Psalmie 118 jest o tym właśnie napisane. I jest to taka moja sugestia, że może warto byłoby, może nie wszystkie psalmy, ale jeżeli jeszcze ten świat będzie istniał, abyśmy dożyli roku przyszłego, abyśmy w czasie obchodzenia pamiątki, czy tej Paschy naszej Wielkanocnej, o której apostoł Paweł wspomina, abyśmy ten święto obchodzili, to jeżeli nie zaśpiewali, bo może nam to być trudno, to jednak te psalmy sobie co? Przeczytali. I wtedy zauważymy, że to wszystko, tak jak baranek wielkanocny był wspaniałym typem na to, co się z naszym Panem działo, to również w tych psalmach i wielu innych rzeczach, tak jak na zmartwychwstanie Pana możemy się doszukać i w Esterze, i w Józefie, i w tym człowieku, kiedy wybawienie nastąpiło dnia trzeciego, tak Pismo Święte w bardzo wielu miejscach dokumentuje nam to, że ono jest prawdziwe. I chociaż na pierwszy rzut oka ono może wnosić, że jedna Ewangelia, jedno miejsce z drugim mogą się troszeczkę różnić. Tak naprawdę, tak jak mówi apostoł Piotr, całe Pismo Święte od Boga jest natchnione. Apostoł Paweł to mówi. I pożyteczne ku strofowaniu, ku napominaniu, ku miłości. I ja myślę, że ta krótka moja nauka, taka historyczny rys, jak należy, jak Żydzi liczyli. I to, że Jezus Chrystus dnia trzeciego umarł, między innymi dlatego, żeby Jego ciało proroctwo się wypełniło, nie uległo skażeniu, to wnosi wiele radości nam, że jest to prawda. I tak jak apostołowie, którzy byli na lepszym etapie niż my, z tego względu, że z Panem chodzili, że słuchali, co Pan Jezus do nich mówił, a potem po zmartwychwstaniu Pana Jezusa widzieli Go, namacalnie niejako Go dotknęli, że On zmartwychwstał. My tylko musimy to przyjąć wiarą. Ale to wiarę nam też daje Bóg Ojciec przez Ducha Świętego, o którego żeśmy powinni się modlić. I często tak jak Estera, też w postach, w modlitwach, a wtedy myślę, będziemy mieli szczególne błogosławieństwo, czego braciom sobie życzę, na tym kończę.